Witam serdecznie. No właśnie, za taką piękną kazalnicą pierwszy raz. Kazalnica piękna, zresztą cała budowla, kościół. Ja to tak troszeczkę takim Nechemiaszem jestem. Pamiętacie, Nechemiasz odszedł z dobrego miejsca i zaczął odbudowywać rozwalone mury. I tak też widzę w całym moim życiu gdzieś, jak widzę coś rozwalonego, to tam patrząc na to już widzę coś pięknego. Już widzę coś pięknego, że z tego można coś zrobić. Miałem też okazję pobudować troszeczkę kościołów, a więc w Bydgoszczy stoi wybudowana kaplica, w Lublinie, no i w Kluczach, tam gdzie teraz jestem. Także patrząc na taką kaplicę, którą macie, no to rzeczywiście jest to niesamowite. Jeszcze taki pogłos. I was oczywiście, tak? Bo cóż to za kaplica, jeżeli nie ma nas, to jest chyba największą radością, kiedy my jesteśmy, i witam was serdecznie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę być między wami. Jest to wielkim przywilejem patrzeć na waszą pracę, na służbę. Zauważyłem, jestem tu już miesiąc czasu, jutro odlatujemy już wieczorem z powrotem do Polski i muszę powiedzieć, że nie macie łatwej pracy. Nie macie łatwej pracy. To nie jest łatwa praca. Bardzo trudny chleb, który tutaj jest, i myślę, że dla nas w Polsce, jak wiecie też, zbory może za mocno się nie rozrastają, nie rozwijają, ale prowadząc tą pracę wśród Polaków tutaj na obczyźnie, to nie jest łatwe. I jestem pełen podziwu za to, co robicie, za to, że macie serce, pasję, i naprawdę jest to niesamowite. I tego wam życzę, aby Bóg używał was, bo wielu ludzi, Polaków, tak miałem okazję troszkę pochodzić po tych ulicach tutaj w pobliżu i widzę wielką potrzebę nas, a więc aby można było pokazać Pana Boga. A ja przyjechałem z takiej malutkiej miejscowości z Klucz. Nie wiem, czy ktoś wie, gdzie to jest taka miejscowość. Nikt nie wie, no bo kto by to wiedział, ale przecież Klucze to jest kluczowa miejscowość. W Polsce. Kluczowa miejscowość. Słuchajcie, naprawdę tak też się stało. Nikt by nawet nie pomyślał. Jest to koło Olkusza, 6 kilometrów od Olkusza. Klucze słyną z dwóch rzeczy, a więc jedna rzecz to jest Pustynia Błędowska, jedyna w Europie. Jeżeli ktoś gdzieś kojarzy, pamięta gdzieś troszeczkę z geografii, to pamiętacie, to właśnie za oknem, właściwie 5 minut drogi, mamy już Pustynię Błędowską. No i druga rzecz, chusteczki Velvet. Chusteczki Velvet to są właśnie Klucze. Tak, jeszcze nie wiem, czy za waszych czasów były te chusteczki, ale to właśnie u nas w Kluczach je produkują. No i my tam zamieszkaliśmy. Dziwnym trafem. Objechaliśmy cały kraj. Urodziłem się w Zielonej Górze. Mieszkałem w Bydgoszczy, później w Lublinie. I tak Pan Bóg zakołował przez całą Polskę, aż jestem w Kluczach, w takiej wiejskiej miejscowości. Tam założyłem zbór, tam mamy też społeczność, tam jestem pastorem. Od podstaw tą kaplicę budowałem i cały zbór, ale też jestem szefem organizacji, która pracuje wśród ludzi, którzy zagubili się w życiu. A więc osoby bezdomne, ludzie wychodzący z więzienia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety z przemocy, dzieci z rodzin patologicznych. I to też bardzo ciekawe. Zresztą myślę, że potwierdzicie, że oddaliśmy swoje życie bardzo dziwnemu Bogu. To jest bardzo dziwny Bóg, naprawdę dziwny. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze, kiedy mówię o Bogu, to mówię, że jest to dziwny Bóg. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, że zobaczcie, on mówi, że dla niego pierwsze jest ostatnie, a ostatnie jest pierwsze. A więc na to, co ja bym inwestował, co bym patrzył, gdzie bym poświęcił czas, Bóg mówi, że w ogóle go to nie interesuje. A na to często, co nawet nie patrzę, tam jest Bóg. To jest dziwny Bóg. Zobaczcie, w jaki sposób bardzo dziwny też prowadzi twoje życie i moje życie. I tak, takiemu Bogu zaufaliśmy, ale kiedy patrzymy później przez pryzmat tego wszystkiego, to mówię, Boże, to jest niesamowite, rzeczywiście. Rzeczywiście tam, gdzie wydawałoby się, że już jest koniec, dla Boga jest początek. To jest ciekawa rzecz. Dla człowieka często mówi już koniec, nie ma szans. Wielu bezdomnych przychodzi i mówi: pastorze, koniec, już nie ma możliwości, nie ma szans działania. Ja mówię: o, tu jest początek działania Boga. Tu jest początek działania Boga. Bóg czeka na to, aby człowiek przyszedł z pustym naczyniem. Bóg nie lubi pełnych naczyń. Do pełnego naczynia jeszcze nikt nigdy niczego nie wlał. Nie ma szans. To jest wszystko na stratę, bo to tylko się wylewa i nic poza tym. A Bóg kocha puste naczynia. Z jakim naczyniem dzisiaj przyszedłeś tutaj? Jakie masz pragnienia? Jakie masz chęci dzisiaj tego, co Bóg chce dać dla ciebie? I Bóg zakołował, właśnie tutaj jestem wdzięczny właśnie za pastora Ziajkę, który kiedyś przyjął 28 lat temu. Rzeczywiście dał troszkę pracy. Mogłem zarobić troszkę pieniążków. Właśnie patrząc tutaj na twoją małżonkę, to widzę żonę brata Ziajka. No właśnie. Podobizna jest taka, ale to rzeczywiście tyle lat uciekło. Miałem okazję też przyjechać z małżonką. Mamy też 9 dzieci. Taki troszkę dobytek nam tutaj Pan Bóg dał i to wszystko urodziła ta właśnie kobieta i dzieci są naprawdę błogosławieństwem dla nas. Naprawdę, słuchajcie, kiedy siądę przy stole, gdzie siedzi 9 dzieci i jedna żona, to pcha do życia. To pcha do życia. To jest, słuchajcie, to jest cały sens życia. Cały sens życia. I kiedy czytam jeszcze w psalmach, że dzieci są darem, no to rzeczywiście tak jest. Tak jest. Zresztą dzieci rzeczywiście dają problem. Dają problem i takie dzieci, które gdzieś mnie wkurzają, gdzieś różne sytuacje się dzieją, ale to uczy człowieka. To uczy, to pokazuje, jak wiele trzeba działać, jak wiele pracować. Ale znowu przyjdzie ta najmłodsza, gdzieś tam uchwyci się człowieka i mówi: tatuś, kocham cię, i to wystarczy. I te wszystkie sprawy tych starszych, a mam 6 synów, no to oni potrafią troszeczkę różnych rzeczy zrobić, ale jestem wdzięczny też za nich, bo wszyscy pracują gdzieś razem ze mną w tym stowarzyszeniu, wśród ludzi bezdomnych, są też, usługują w kościele, a więc dziękuję Bogu za nich, za też ich pracę, ich serce. I tak też się stało, że kiedyś, to było już około 20 lat temu, chciałem być troszeczkę biznesmenem. Pracowałem w kościele, byłem jednym ze starszych zboru tam w Bydgoszczy. No i wydawało się, że rzeczywiście całą pracę poświęcę dla kościoła, ale mówię, założę działalność, z tej działalności będę żył, a w kościele będę usługiwał. I tak czasami się wydaje, że powinniśmy mieć zabezpieczenie. Ale okazało się, że jak wiecie, przyszedł Balcerowicz. Wziąłem wtedy pożyczkę taką dosyć pokaźną. Założyliśmy i mój dom, i dom mojej mamy, i mojego szwagra. I procenty automatycznie z dnia na dzień właściwie tak skoczyły, że nie byliśmy w stanie pociągnąć dalej tego biznesu i straciliśmy wszystko. Straciliśmy wszystko, całe nasze 2 domy. Wtedy mieliśmy 5 dzieci już i z tą 5 dzieci staliśmy się bezdomnymi. Nasza bezdomność trwała 10 lat. 10 lat walczyliśmy o życie, walczyliśmy o to, żeby przetrwać, aby rzeczywiście przetrzymać to wszystko, co gdzieś doświadczaliśmy w naszym życiu, ale nigdy nie zrezygnowałem z pierwszego rzędu w ławce, gdzie siedziałem, nigdy. Faktem jest, że nie docierało do mnie może to, co było głoszone w tym czasie, kiedy działy się te różne rzeczy i problemy naszego życia, ale nigdy nie zrezygnowałem z pierwszego miejsca w rzędzie. Bo często jest tak, kiedy przychodzą problemy, doświadczenia, to ludzie robią bardzo dziwne kroki, bardzo dziwne ruchy, ale rzeczywiście Pan Bóg zachował nas, przeprowadził. Dzisiaj wiem, że to Pan Bóg jakby sprowadził na nas tą rzecz. Może jutro troszeczkę więcej powiem w czasie nabożeństwa tego świadectwa. Dzisiaj tylko tak pokrótce przelecę to wszystko. A więc 10 lat Pan Bóg przepuścił nas, coś wziął, zaprowadził do największych dolin, ale tylko po to, żeby 10 lat później, 15 lat później to wszystko oddać 10-krotnie więcej. I to jest znowu, zobaczcie, to jest dziwny Bóg. To jest dziwny Bóg i dzisiaj usługuje dla ludzi bezdomnych, dzisiaj usługuje dla ludzi, którzy często mówią, że nie ma szans. Ja nic innego nie mówię, jak tylko to, co sam doświadczałem, czy doświadczaliśmy razem z rodziną w czasie tych 10 lat. Bóg wie, w jaki sposób nas nauczyć życia. Też miałem jakieś tam plany, miałem jakieś marzenia. Urodziłem się w domu rodziców wierzących. W jakiś sposób też byłem wychowywany, przygotowywany i wydawało mi się, że to wszystko jest poukładane i nie ma żadnej komplikacji. A oto zobaczcie, Bóg ma też swój plan. Bóg ma swój plan dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie. I okazało się, że przepuścił przez te największe doliny, a dzisiaj mogę stać koło ludzi, którzy właśnie doświadczają trudne chwile swojego życia. Kiedy zaglądam do Bożego Słowa, w liście do Efezjan, 4 rozdział i 8 werset jest napisane, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. W Bożym Słowie w innym miejscu jest napisane, że ktoś otrzymał jeden talent, drugi dwa, trzeci pięć, a więc nie ma nikogo, kto nie ma nic. I może spytam ciebie już na samym początku, co masz? Czy to, co tu jest napisane, że ludzi darami obdarzył, czy wiesz, co Bóg miał dla ciebie? Czy wiesz, co Bóg zostawił dla ciebie? Czy zdobywasz to? Czy prosisz Go? Czy wołasz do Boga, Boże, daj mi to, co jest właśnie dla mnie? Boże, daj mi wszystko, ja chcę mieć wszystko to, co przygotowałeś dla mnie. Prorok Jeremiasz, pamiętacie, Bóg mówi do niego, że zanim byłeś w łonie swojej matki, ja już ciebie widziałem. Zobaczcie, ten Bóg, o którym mówimy, jak ma ogromne plany co do człowieka, skoro jeszcze mnie na ziemi nie było, jeszcze moi rodzice się nie zeszli ze sobą, zobaczcie, a Bóg już nas widział. Zobaczcie, kochani, jak Bóg ma potężne plany dla każdego z nas. To nie jest przypadek, a więc nie ma przypadków, jeżeli chodzi o człowieka, o ciebie i o mnie. Nie ma przypadków. To wszystko ma sens. To wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Każda sytuacja, którą przeżywasz i doświadczasz, to ma ogromny plan i ogromny cel, tylko czy bierzesz to sobie do serca. Bo Jeremiasz w tamtym czasie, pamiętacie, co powiedział? Jestem za młody, nie potrafię mówić, może nie dzisiaj, może jutro, poczekaj, Panie Boże, jeszcze troszeczkę. Ale Bóg mówi do niego, gdzie ja chcę, Bóg mówi, tam ciebie poślę. Dlatego pytam, to, co tu jest napisane każdego z nas, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Czy wszystko wziąłeś to, co Bóg ma dla ciebie? Czy jesteś wykonawcą Bożego dzieła, potężnego Bożego dzieła, pomimo tego, że może zaprowadził ciebie tutaj do Ameryki? To nie ma dla Boga nie ma znaczenia. Dla Boga nie ma znaczenia, gdziekolwiek jesteś. Po prostu Bóg ma plan, ogromny plan i Bóg chce, abyś był wykonawcą tego wszystkiego. I słuchajcie, zobaczcie, zabrał nam to wszystko, Bóg przepuścił przez doliny, a na dzień dzisiejszy w Polsce jest 16 noclegowni, którą prowadzę dla osób bezdomnych. W tych noclegowniach mamy około 1000 osób bezdomnych. W Kluczach jest siedziba, w promieniu 50 kilometrów jest 8 noclegowni i mamy tam 300 bezdomnych. Zobaczcie, przez jedną zwykłą, głupią może rzecz. Wydawałoby się, że Bóg zabrał dom, może jeden, drugi dom. Przecież to cała wartość, to już teraz nie ma sensu życia. Po co żyć? A oto, zobaczcie, nie dość, że Bóg to wszystko oddał, to jeszcze dzisiaj mogę usługiwać dla tych, którzy mówią, że nie ma sensu. Mogę innych zachęcać. Tymi noclegowniami nikt inny nie zawiaduje, jak tylko ci, którzy często mówili, że już nie ma sensu życia. Zobaczcie, co się dzieje. W zeszłym roku 12 osób tylko w Kluczach ochrzciliśmy. Tych, którzy często mówią, że nie ma szans, nie ma nadziei, nie ma wyjścia. A oni nawet nie wiedzieli, że tak naprawdę Bóg już widział w łonie matki ich. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dla Boga nie ma znaczenia. Zobaczcie, kim byłem wczoraj. Bóg patrzy, kim mogę być jutro. I dlatego też myślę, że Bóg przygotowuje nas. Przygotowuje do wielkich rzeczy, do potężnych rzeczy. Zresztą, co to jest Kościół? Kościół, zobaczcie, to jest miasto położone na górze. Kościół to jest smakiem, jest solą, tak? Jest napisane, że jest sól. Kościół jest solą. Kościół jest światłem. A Kościół to nikt inny, jak tylko ty i ja. Kto ma, zobaczcie, iść, usługiwać, głosić, być smakiem? Właśnie Kościół. I dlatego też w niesamowity sposób Bóg przygotowuje. Ja dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za to wszystko, co w jaki sposób Bóg prowadził nas. A może mam takie zapytanie dzisiaj do ciebie. Za co dzisiaj jesteś wdzięczny? Powiedz. Za co? Nazwijmy to. Za co? Za łaskę, za doświadczenie, za zbawienie, za życie. Za co jeszcze? Za miłość, za zmiany, za uwolnienie. No właśnie, słuchajcie, wdzięczność to jest chyba najpiękniejsze słowo. Zawsze, kiedy wstajesz z rana, od razu mów, za co jesteś wdzięczny. To jest niesamowite słowo, słuchajcie. W tym słowie jest potężna moc. Potężna moc. Za co jesteś wdzięczny? Za co dzisiaj jestem wdzięczny? I dlatego też to jest ta zachęta. Zobaczcie, Jezus, kiedy odchodził, on z tym wszystkim, co miał, nie odszedł. On nic nie wziął ze sobą. Nic nie wziął ze sobą, tylko wszystko tutaj zostawił dla nas. My dzisiaj żyjemy w XXI wieku i dalej, zobaczcie, korzystamy z tych bogactw, które zostawił. I w mojej pracy, w mojej służbie widzę, że rzeczywiście tak jest. Kto by to usłużył, bo mieszkamy w szkole razem z dziećmi, razem z rodziną, za ścianą jest 90 osób bezdomnych i często ludzie pytają, jak ty możesz tam mieszkać? Przecież ty masz małe dzieci, przecież ty i tak dalej, ty nie boisz się, że coś się stanie, że ktoś gdzieś tam komuś, ja mówię, ja nie znam czegoś takiego. Na początku, kiedy wprowadzaliśmy się, to moje dzieci mówią do nas, tata, ale kwas, my z bezdomnymi będziemy mieszkać. A dzisiaj, kiedy, słuchajcie, minęło parę dobrych lat, bo już 16 lat dokładnie prowadzimy tą noclegownię, to spróbujcie nasze dzieci wyciągnąć z domu. Wiele ich kolegów, koleżanek przychodzi, odwiedza i nie widzą kwasu. Bo to wcale nie musi być kwas, bo jeżeli Bóg za tym jest, to nie ma znaczenia, co robisz, nie ma znaczenia. Jeżeli Bóg ciebie posyła, to nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie będziesz i co będziesz robić. Bóg chce wykonać ogromną pracę. Ogromną pracę i dzisiaj chciałbym mówić o tym, że ktoś w twoim życiu chce zabrać tobie marzenia. Bo ja tego doświadczyłem. Wiele rzeczy, które będę mówił, to mówię tylko z doświadczenia, z tego, co sam przeżyłem, czy przeżyliśmy. To, co doświadczaliśmy na naszej drodze, naszego życia i widzę, że tak rzeczywiście jest. Często w naszym życiu, właśnie w tak bardzo, bardzo dziwny sposób Bóg nas prowadzi i widzę, że każdy ma pewien dar, każdy ma talent, każdy coś wziął od Boga, ale jest ktoś, kto chce to zniszczyć. Jest ktoś, kto chce zabrać twoją wartość, którą Bóg tobie dał. I słyszałem kiedyś taką opowieść o pewnym małżeństwie z Kalifornii. Oni mieszkali niedaleko gór i w czasie wycieczki przez kaniony odkryli miejsce, gdzie rosło bardzo dużo grzybów. Zresztą my, Polacy, żyjemy z grzybów i lubimy je. Do innych krajów, jak się jedzie, to oni niekoniecznie, jeśli tam w Norwegii, to uciekają, boją się, ale my lubimy, zbieramy. I oni rzeczywiście nazbierali tych grzybów cały kosz i obgotowali, obtoczyli panierką, usmażyli jakieś tam różne omlety, sałatki i zaprosili gości na to przyjęcie. No, chcieli się pochwalić, jak to piękne tutaj zrobili z grzybów różne rzeczy. I po kolacji zabrali resztki tego, co zostało, no i nakarmili tym kota. A że to było i z mięsem, z różnymi innymi rzeczami, a więc nakarmili kota. Jakiś czas później gospodarz wrócił do kuchni, a tam kot leży na podłodze i z trudem łapie oddech. No i goście tak na to patrzą i mówią, słuchajcie, szybko po weterynarza, Ale zanim to zrobimy, to a my w ogóle jedziemy do szpitala, bo pewnie jeden z grzybów musiał być zatruty i za niedługo to nas chwyci jeszcze. No i oni rzeczywiście wszyscy zebrali się, pojechali do szpitala na pukanie żołądka, na jakieś tam inne rzeczy, żeby otruć troszeczkę żołądek. I po powrocie ze szpitala spodziewali się, że zobaczą kota leżącego już bez życia, a zamiast tego ujrzeli kota z otoczeniem całej gromadki malutkich kociąt. Bo ten kot po prostu, on tylko czekał na ten ostatni moment i może dlatego taki jego był stan. I zobaczcie, to co oni uznali za ból umierania, było w rzeczywistości bólem narodzin nowego życia. Być może twoje marzenia, one z trudem łapią oddech. Bo widzę, że kilka lat już macie na karku i troszeczkę przeszliście, doświadczyliście i być może tak jest, że nosiłeś wiele marzeń. Ja pamiętam, kiedy, nie wiem, miałem 14, 15 lat, 13, to już tam zaczęły się marzenia i nie wiem, czy wiesz, ale wszystkie marzenia są od Pana Boga. Naprawdę mówię mocne słowa. Wszystkie marzenia są od Pana Boga, tylko jest jedna rzecz, że na niektóre trzeba poczekać 50 lat i tylko tyle. Dlaczego? Bo Bóg musi przygotować ciebie, żebyś wziął to, co Bóg ma dla ciebie, bo to jest tak potężna rzecz. Bóg ludzi darami obdarzył. Zobacz, to, co Bóg daje, to jest tak potężna rzecz i Bóg chce przygotować ciebie i to czasami trwa, czasami rok, czasami dwa, czasami 50. Kiedyś w pierwszej klasie śpiewaliśmy, czy oglądaliśmy w elementarzu, że Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Nie? Pamiętacie taki wierszyk? Murzynek Bambo i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, dzisiaj już nawet takiego słowa nie wolno używać, bo to już jest w ogóle katastrofą. Gdyby Murzyn powiedzieć, to już... Ale nieważne, Murzynek Bambo. I wiecie co, ja wtedy zapragnąłem, chciałbym zobaczyć, jak tam w Afryce rzeczywiście oni żyją. I rzeczywiście, słuchajcie, ponad 40 lat czekałem na to i dwa lata temu miałem okazję być w Ugandzie, aby tam usłużyć, aby tam budować taki sierociniec dla dzieci. I 40 lat, ponad 40 lat czekałem na to, co tylko jako dziecko pomyślałem. Mając 7 lat, zobaczcie, pomyślałem tylko, że tak bardzo bym chciał zobaczyć i oto troszeczkę lat minęło. A chciałem zapytać ciebie, jak wyglądają twoje marzenia, które nosiłeś? Już od dziecka, troszeczkę później, jak to wszystko wygląda dzisiaj u ciebie? I być może twoje marzenia właśnie łapią ledwo co oddech, gdy w rzeczywistości, zobaczcie, jego spełnienie jest bliżej niż myślisz. Bo tak często jest. Bo tak często jest, że jak jesteśmy na progu pewnych rzeczy, to zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Jeżeli jesteś może zniechęcony, nie wiem, marzenia umarły, nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie poddawaj się, bo Bóg w jakiś sposób przygotowuje. Za szybko ludzie rezygnują ze swoich marzeń. Za szybko poddali się gdzieś w wir jakichś różnych rzeczy i zapomnieli tak naprawdę, bo Bóg stworzył człowieka, Bóg postawił człowieka na tej ziemi po to, aby był szczęśliwy. Tylko dlatego. Tylko dlatego zostawił, aby był szczęśliwy i po drodze tylko przygotowuje ciebie, bo w innym miejscu Bożym Słowie jest napisane, że jest miara łaski, miara wiary, tak? Miara łaski, miara wiary, a więc ta miara łaski wzrasta, miara wiary wzrasta, ona wzrasta. Uczymy się jako dzieci, no to cóż, zadawalamy się byle jakimś samochodzikiem. Plastikowym samochodzikiem, czy kiedyś tylko takie koło od rowera było i pchaliśmy to kijem i to była największa radość. Ale kiedy wzrastaliśmy, to co? Coraz to rower to i tak dalej, samochód, miara łaski wzrasta. I tak samo jest i dzisiaj. A może ból, który, zobacz, dzisiaj odczuwasz, on zapowiada narodziny, a nie śmierć. Może to, co dzisiaj dzieje się w twoim życiu, to tak jak z tym kotem. Może tylko przewracasz się, może ledwo zipiesz, ale tak naprawdę może coś ma się narodzić, może Bóg coś przygotowuje, może Bóg coś daje. I pamiętaj, że zawsze jest za wcześnie, aby rezygnować. Zawsze. Zawsze jest za wcześnie, aby rezygnować. Dla Boga nie ma jakiegoś wieku, do którego tylko wzrastasz, wykonujesz jakieś tam dzieło, marzysz i koniec. Dla Boga nie ma takich rzeczy. Pamiętacie, kiedy Sara w późnym wieku urodziła i ona mówi, i co powiedziała? Co mówi Sara? Że u niej już to wszystko gdzieś tam zastygło, zaschło i pytałem moją żonę, o co to chodzi z tym zaschnięciem i tak dalej. Co tam mogło się stać? A u Boga to był dopiero początek. To ona tylko myślała, że jest za stara i że już nie ma możliwości działania. A Bóg, zobaczcie, przyszli ci trzej i mówią, ja za rok przyjdę do ciebie i pomyślimy wtedy. Troszeczkę zaśmiała się, pamiętacie? A później mówi, nie, ona się nie śmiała, ona tylko się uśmiechała. Ale u Boga nie ma końca. U Boga nie ma końca i dlatego pamiętaj, że zawsze jest za wcześnie, aby rezygnować. Dla Boga nie ma znaczenia, kim byłeś. Dla Boga nie ma znaczenia, kim byłeś. Bardzo często mogę to mówić do ludzi, którzy wychodzą z więzienia, do ludzi, którzy zaprzepaścili całe swoje życie, stracili. Tam jest dopiero początek. Tam jest dopiero początek. W drugim liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 17 werset, czytamy: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare co? Stare przeminęło. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. To, słuchajcie, to jest niesamowite. Dla Boga nie ma znaczenia. Kiedy się kupuje konia, to co? No właśnie, każdy tam musi go przejrzeć. Musi przejrzeć, zęby zobaczyć, inne rzeczy, ale Bóg nigdy w zęby nie zagląda. Nie ma takiej możliwości. Bóg tylko patrzy na człowieka i zobaczcie, chce dawać niesamowite rzeczy. Dla Boga nie ma znaczenia, bo tu jest napisane, że wszystko nowe się dzieje, wszystko nowe się stało, a stare przeminęło, zostało przekreślone i idziemy do przodu. A więc skoro przeszedłeś już przez piekło, to czym jest przejść jeszcze kilka tylko metrów do przodu, powiedz? Zobacz, ile doświadczyłeś w swoim życiu. Zobacz tak naprawdę, ile było trudu, znoju i różnych bardzo dziwnych rzeczy. To cóż to jest jeszcze przejść tych kilka metrów? Trzymaj się marzenia, które Bóg włożył w twoje serce. Przypominaj, rozmyślaj to, co Bóg wkładał dla ciebie, bo to wszystko ma sens. Gdyby było łatwo je realizować, każdy mógłby to zrobić, ale zobaczcie, że to jest proces. Proces, kiedy Bóg przygotowuje całe nasze życie, a więc powtarzam jeszcze raz, zawsze jest za wcześnie, aby rezygnować. Możesz czasami błędnie odczytać okoliczności, tak jak to oni, patrząc na tego kota, rzeczywiście bardzo błędnie odczytali to, ale w rezultacie rozmijasz się z powołaniem. Kiedy zaczynasz dążyć do realizacji, zobacz, marzeń, ktoś zawsze będzie próbował ci je odebrać. Dlatego, że często będą koło ciebie ludzie, którzy nie mają własnych marzeń. Jeżeli ktoś nie ma własnych marzeń, to co on ci doradzi? Co on może powiedzieć tobie? On tylko będzie cię zniechęcał i będzie mówił, że nie ma szans. Tylko taka mina morowa i uciekaj od takich ludzi. Czytaj Boże Słowo i zobacz, że całkowicie jest inaczej. Albo często są koło ciebie ludzie, którzy mieli marzenia. Ale zobaczcie, mijał czas, porzucili swoje marzenia i mówią, że nie ma sensu. Albo jeszcze często najbliżsi nasi przyjaciele, zobaczcie, oni najlepiej ciebie znają. Oni wiedzą wszystkie twoje nawyki, oni znają wszystkie twoje słabości i co mówią? Ty to nie, zapomnij, ty już nie, ty już jesteś za kulawy, za stary, zobacz na zmarszczki swoje, co ty robisz, chłopie? A w ogóle przecież ja znam ciebie, o czym ty mówisz, o jakich marzeniach, zobacz. Uciekaj od takich ludzi. Ale idź, zobacz, co Bóg myśli o tobie. Gdybyśmy chcieli zaglądać do Bożego Słowa, tam jest napisane, ja wiem, jakie mam myśli o was, tak? Czy pytałeś Boga, jakie mam myśli o tobie, czy wolisz pytać twojego sąsiada, żonę, czy kogokolwiek? Zapytaj Boga, Boże, jakie masz myśli o mnie? Jakie masz pragnienia co do mojego życia? Co chcesz zrobić przeze mnie? A więc pytam, o czym marzysz dzisiaj? Co pokazał tobie Bóg, co jeszcze nie istnieje, powiedz. Ile rzeczy jeszcze jest, które wiesz tak naprawdę, że Bóg chce ciebie użyć i ich jeszcze nie ma, a więc, a więc, a więc zacznij podążać za tym. Nie ma marzeń tak naprawdę, które wykraczają ponad Boże możliwości. Nie ma. Zresztą list do Efezjan, gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, 3:20, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, posłuchajcie, co tu jest napisane, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Nawet nie pomyślałeś, nawet nie jesteś w stanie wymyśleć tego zobacz, o czym Bóg myśli dla ciebie. Tak rozumiem ten werset, a więc jakby, gdybym mógł sparafrazować ten werset, to zobacz, że Bóg może zrobić daleko więcej, niżeli tylko sobie wyobrażasz. Nawet przez głowę nie przeszło tobie to, co może Bóg uczynić. Nawet odgadnąć tego nie możesz, nie wiem, w jakichś takich nawet najśmielszych marzeniach. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg, którego poznaliśmy. Pomimo tego, że może patrzysz swoimi oczami i mówisz, no za wiele nie ma. Bóg kocha marzycieli. Zobaczcie, daje ludziom nowe marzenia i wskrzesza to, co umarło. Kiedy marzysz, jesteś bliższy spojrzeniu Boga na świat. Dlaczego? Bo zobaczcie, że w Bożym Słowie jest napisane, że kto szuka, to co? Bóg z premedytacją wszystko pochował. Tak jest. Tylko dlatego, żeby nauczyć człowieka szukać. Z premedytacją, bo co by było, zobaczcie, gdyby tak, tu leżało 1000 złotych, tam 2000, tam 5000, no to tak, to życie by się rozlazło, nie byłoby sensu. Ale zobaczcie, Bóg chce, abyś nauczył się szukać, wyszukiwać, dokopywać się, gdzie tylko jest możliwe, szukaj. Szukaj, bo wiele rzeczy jest ukrytych, a jeżeli nie znalazłeś, jeżeli pukałeś, nikt nie otworzył, to co jest w Bożym Słowie napisane? Mamy kołatać. To jest coś więcej jak pukanie. Czy często kończysz tylko swoje życie tylko na pukaniu? Już to pukałem, ale nikt nie otworzył. A nadusiłeś klamkę? No nie, bo nikt nie otworzył. Zobacz, czasami drzwi są otwarte, tylko klamkę trzeba nadusić. Ale już tego nie zrobiłem, no bo popukałem i nikt nie otworzył. W księdze Jeremiasza w 33 rozdziale, zresztą jak tylko się budzę w tym moim pokoju, ten werset wisi na tablicy. I tu jest napisane, wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Zobacz, kochany bracie i siostro, kiedy wołałeś ostatnio? Kiedy powiedz, wołałeś ostatnio o to, żeby na nowo Bóg wskrzesił, aby na nowo Bóg dał? Czy myślisz, że to nie jest dla ciebie? O, dla niego tak, tu dla pastora, tutaj dla liderów, tu tak, tu jeszcze dla uwielbiaczy, o, oni to tak, ale ja tam z tyłu siedzę, tam gdzieś na końcu całkiem, to nie, ja tylko jestem obserwatorem. Tak wcale nie jest. Dla Boga nie ma znaczenia właśnie, to jest to, zobacz. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Taki jest nasz Pan, taki jest Bóg, zobaczcie. On chce to dać, ale wszystko jest zamknięte w tym, abyś wołał. Bóg jest dżentelmenem. On nic na siłę nikomu do kieszeni nie wciśnie. Nigdy. Nie ma szans. Albo też nic na siłę nie wyrwie tobie z kieszeni. Bardzo często problem ma wielu bezdomnych ma z papierosami. No i mówię, no rzucisz te papierosy czy nie? No mówię, jeszcze tak tylko po połówce już rapale, bo już nawet jeden na trzy dzielę, a już po troszku kończę, ale kończą już 2-3 lata i nie może skończyć. A ja mówię, słuchaj, nie ma siły. I modlą się i przychodzą, ale mówię, nigdy Pan Bóg swoje ręki do twojej kieszeni nie wsadzi. Jeżeli sam tego nie wyrzucisz, jeżeli sam przestaniesz to kochać, to będziesz męczył się. I to wszystko. A więc musimy sami musimy coś zrobić, włożyć, wyrzucić i często mówię, masz w kieszeni, to rzuć tu, ja będę wiedział, co z tym zrobić. A mamy na tylnej ścianie kominek i zawsze później ściągam to wszystko i do kominka i tak ślina niektórym leci, że papierosy się wyrzuca. Ale na tym polega całe nasze życie. A więc Boże Słowo zachęca, abyśmy wznieśli się ponad ograniczenia. Przenieść się tam, gdzie Bóg chce. A więc innymi słowy, zaczynamy dostrzegać cel. A więc tu nie chodzi o to, czy masz marzenie, tylko tu chodzi o to, czy masz odwagę, aby ją realizować. Bo jeszcze pomarzyć, to sobie pomarzymy, tak? Usiądziemy gdzieś w fotelu, mamy takie w domu, w ogóle tu w Ameryce zauważyłem, że są takie na guzik i nogi się prostują i tam już, ojenny, to jest sanatorium. I wtedy można marzyć, ale tu nie chodzi o same marzenia. Tu nie chodzi o same marzenia, tylko czy masz odwagę, aby je realizować, bo jeżeli marzysz, to jest od Boga i Bóg chce, Jakub pięknie mówi, tak? Co z tego, że jest wielu słuchaczy? Co z tego, że jesteś na tej sali, jesteś najlepszym słuchaczem, ale czego nie ma? Nie ma wykonania. Co z tego, że marzysz? Ale Bóg chce, abyś miał odwagę, aby realizować to, o czym marzysz dzisiaj. Czy jutro, czy pojutrze, albo to, co Bóg wkładał w twoje serce wcześniej. A może troski życia wszystko pogrzebało. Zabrały, ta codzienność zabrała wszystko. A więc Boże Słowo właśnie zachęca, abyś realizował je bez względu na to, jak bardzo są nierealistyczne. Nigdy bym nie pomyślał, że ja stanę wśród alkoholików, że stanę wśród ludzi biednych, wśród ludzi bezdomnych. Nigdy bym tego nie ułożył w taki oto sposób. Czasami są to nierealistyczne rzeczy, ale zobacz, zacznij, miej odwagę, aby wchodzić w nowe wymiary, w nowe rzeczy, do których Bóg Cię ciebie zaprowadzi, bo nagle się okazuje, że ja przez to żyję, moje dzieci żyją, tak naprawdę w Polsce mają 9 dzieci, ja powinienem być pierwszy w kolejce do opieki społecznej. A Bóg, zobaczcie, tak to odwrócił, że ja mogę usługiwać dla innych ludzi. To jest niesamowita Boża łaska, to co Bóg uczynił. Dla Boga pierwsze jest ostatnie. Marzenia są jak dzieci. Marzenia to twoje potomstwo. One, zobacz, są źródłem twojej radości dzisiaj i nadzieją na przyszłość. A jak jest z dziećmi? Dzieci trzeba karmić, trzeba chronić, trzeba zachęcać do wzrostu. I tak wygląda z marzeniami. Marzenie to nie jest tylko, że pomyślisz, ale co? Trzeba je ochraniać. Trzeba o tym pamiętać, trzeba karmić, a więc pielęgnować, aby wzrastało. I dopóki masz marzenia, nigdy się nie zestarzejesz. To jest ciekawa rzecz, tak jak tutaj wasz pastor. Widzicie, on taki sam, tylko ja się zestarzałem. To jest niesamowita rzecz. Ale tak jest. Marzenia powodują to, że nigdy się nie zestarzejesz. Dlaczego? Bo nie będzie czasu dla ciebie na takie głupoty. Mojżesz czytamy, że umarł jaki? Syty dni. Co to znaczy syty dni? Zadowolony. O! Miał 120 lat, czy ile tam, i zobaczcie, umarł syty dni, a więc zadowolony. Zadowolony, a więc dodałbym może do tego, że wykonał wszystko, co miał do zrobienia. Wszystko dokładnie wykonał, co miał do zrobienia. Poszedł w góry i umarł. I to wszystko. Siedział w fotelu, odszedł, umarł syty dni. Ale właśnie myślę, że tylko wtedy, kiedy będziesz chronił, karmił i zachęcał do wzrostu. I myślę, że jeżeli już wspomniałem to wcześniej, że marzenia są jak dzieci, to zobaczcie, takie marzenia, one nie przychodzą w blasku świateł czy głośnych trąb. One rodzą się w bólu. Bardzo często mówimy, że najlepsze rzeczy gdzie się rodzą? W bólu, w troskach, często w słabościach, w różnych sprawach, ale my uciekamy od bólu, uciekamy właśnie, zobaczcie, tam gdzie jest zwycięstwo, to człowiek ucieka, boi się podejmowania decyzji, boi się bólu i później dochodzi do starości, a co w Bożym Słowie jest napisane, że przyjdą dni, które co? Powiesz, że nie podobają ci się. Dlaczego nie podobają? Bo zobacz, bo chciałbyś jeszcze coś zrobić, ale już nie ma sił. Bo coś zaprzepaściłeś, wyraźnie wiedziałeś, że mogłeś, jeszcze tu mogłeś, ale cały czas gdzieś coś uciekało. A więc zobaczcie, one nie tylko rodzą się w bólu, ale są bardzo kruche, przychodzą łagodnie, rozwijają się powoli i można bardzo łatwo je przeoczyć. Można? Można. Można nawet czasami nie zauważyć. Czasami są niczym mgła. Wystarczy, zobaczcie, mały powiew i nie ma. Tak wyglądają często marzenia. Ale chcę tobie powiedzieć, kochane bracie i siostro, że Bóg też był marzycielem. On był pierwszy. On był niesamowitym marzycielem. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, umieścił w tobie cząstkę swojej natury. Umieścił w tobie, a więc zainwestował. Wszystko włożył, co jest najlepsze, zobacz, włożył do twojego życia. A w drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział i siódmy werset jest napisane, że mamy zaś ten skarb w jakich naczyniach? W glinianych naczyniach. Zobaczcie, wszystko co najlepsze, no gdyby zrobił ze stali nas, tak? Ze stali i tak dalej, no to wtedy można rzeczywiście zainwestować. Bo jest mocne, nie połamie się, a on, zobaczcie, włożył w gliniane naczynie. Czy to nie jest marzyciel? Bóg jest marzycielem, zobaczcie. Te wszystkie najpiękniejsze rzeczy, zobacz. Przecież tu przewrócimy się niechcąco, noga złamana, a to nas boli, tamto. I to jest wszystko kruche. Ale Bóg się nie bał, zobaczcie, aby włożyć tak ogromną rzecz. W takie naczynie gliniane włożył cząstkę siebie, w coś, co jest bardzo błahe, bez perspektyw i uwierzyć, że może być inaczej. Bóg potrafi tworzyć z niczego. Przyszedł człowiek chory, splunął na ziemię, namazał troszeczkę błota i pomazał mu oczy i co? I przejrzał. To jest ciekawa rzecz. Z niczego. Bóg tworzy z niczego. Czasami wyszukujemy jakieś niesamowite rzeczy. Patrzymy na to, o nie, tutaj nie, to też nie, to nie. To musi być coś szczególnego, specjalnego. To dopiero zadziała. A zobaczcie, tam gdzie stał, tam był problem i splunął, wziął, pomazał i idź dalej, chłopie, i nie narzekaj. On obdarzył cię taką samą zdolnością, zobacz. Ogromną zdolnością. Bóg dał, powiedziałem wcześniej, 1, 2 lub 5 talentów. Bóg znał ciebie, zanim się urodziłeś i on dał dokładnie tobie to, co jest potrzebne do życia i pobożności. On to wszystko dał. On niczego nie żałował. Wiara to jest taka, to jest wyciągnięcie ręki. Co to jest w ogóle wiara, powiedzcie mi? Proszę? No właśnie, tutaj mam taki, co to jest, pilot, tak? Tu go położę na razie. Czy to, że tutaj jest jeden pilot, to trzeba do tego mieć wiarę? Co? A ja wam mówię, że tu są trzy. Nie, tu są trzy. Tu są trzy piloty. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc pytam, z czego się spodziewacie w waszym życiu? Jeżeli tylko widzimy to, co nasze oczy widzą, no to nie jest wiara. Co widzą wasze oczy? Kiedy patrzycie na pewne rzeczy, zobaczcie, czy potraficie oczami waszego wnętrza zobaczyć rzeczywiście, że te ręce, które mają, nie wiem, 9 palców, nie 10, one mogą jeszcze coś zrobić. Że taki człowiek, który coś tam doświadczył, coś przeżył, że jeszcze mogę coś zrobić. Zobacz, te trzy piloty, one dopiero zadziałają. Na tym polega wiara. Wiara to jest, zobaczcie, wyciągnięcie ręki, uchwycenie tego, czego jeszcze nie ma. Czy potrafisz uchwycić, czy potrafisz mówić o tym, co może jeszcze nikt nie widzi. Albo ty gdzieś już idziesz, coś mówisz, a ktoś puka w głowę, co on robi. Chłopie, co ty robisz? Wielu ludzi pukało w głowę, kiedy zakupiliśmy tą starą szkołę w Kluczach. Ruina, 12 lat stała pusta. Dziury w dachu, okna powyrywane i dzieci ogniska paliły w tej szkole i akurat przyjechał mój pastor z Bydgoszczy i zaprosiłem go, żeby tu pochwalić się, pokazać, że udało nam się już to zakupić, że tu po troszkę będziemy robić. A on tak wszedł do tej szkoły i jak wszedł, tak uciekł, mówi. Daniel mówi, to tylko ty możesz na to tak patrzeć. Ale dzisiaj tam ktoś nagrał kiedyś film i pamiętam, kiedy chodziłem po tym strychu, po tym wszystkim, to co mówiłem, to tak naprawdę wypowiadałem, słuchajcie, słowa, które później sam się dziwiłem sobie, że takie głupoty gadałem niby wtedy. Można było to prześmiać, a słuchajcie, dzisiaj Bóg dał o wiele więcej, słuchajcie, trzy piloty, cały czas widzę trzy piloty w swoim życiu. I Bóg chce dokładnie w taki sposób poprowadzić każdego z nas, bo każdy coś ma. Każdy coś ma. Nie ma nikogo, kto nie ma nic. I mało tego, Bóg chce, abyś to używał. Z tego będziesz ty żył i Bóg chce, żeby przez ciebie żyło wielu ludzi. Setki ludzi, tysiące ludzi, przez kogo właśnie przez ciebie. Bo Królestwo Boże, zobaczcie, ma się rozwijać. Przez kogo? Przez ciebie, bo Kościół jest światłem, tak? Kościół jest solą, a więc smakiem. Kościół jest tym miastem położonym na górze. A więc wiara to jest to wyciągnięcie ręki. To jest tworzenie tego, czego jeszcze nie ma. To jest taka Boża specjalność. Bóg jest specjalistą, jest marzycielem i specjalistą od właśnie takich rzeczy. Zobaczcie przykład Abrahama. Pamiętacie, kiedy pewnego dnia mówi do niego, z ciebie wyjdzie naród, będziesz miał dzieci jak gwiazdy, będziesz miał dzieci jak piasku na brzegu morza. Ile czekał? 25 lat. 25 lat, słuchajcie, czekał, zanim narodził się Izaak. I później po kolejnych 20 latach, co mówi Bóg do Abrahama? Oddaj mi to, co ja tobie dałem. Potrafisz oddać to, co wziąłeś? I pamiętacie, co się stało? Kiedy Abraham, zobaczcie, uwierzył i poszedł z tym Izaakiem, tak? Kiedy miał go złożyć w ofierze i nagle patrzy, co? Jest owieczka w krzakach. A więc co? Bóg jest zaopatrzeniem. Jeżeli nie oddasz tego, co wziąłeś od Boga, nie ma zaopatrzenia. Nie ma zaopatrzenia. Zobaczcie, wystarczył jeden Izaak, zobaczcie, żeby były miliony, miliony, miliony ludzi. Ale dlaczego? Bo zobaczcie, uwierzył, czekał, cierpliwie czekał i zobaczcie, nie bał się na sam koniec oddać tak naprawdę w to, co ufał, że to jest właśnie to. Ale musi przyjść zaopatrzenie. Musi być coś takiego jak zaopatrzenie do tego, co masz, bo to, że już coś masz, to jest za mało. To jest za mało. Co z tego, że Abraham miał Izaaka? Jeżeli by nie dał ofierze, zobaczcie, nie byłoby zaopatrzenia. A nagle tym zaopatrzeniem to są właśnie te miliony, miliony ludzi. Bóg posługuje się zwykłymi ludźmi, takimi jak ty i ja. Nikogo innego Bóg nie potrzebuje, nikogo. Nigdy bym nie myślał, nigdy bym nie ułożył w taki sposób swojego życia. Mieć wizję dla swojego życia to jedno, ale musisz zrozumieć pewien proces. A proces to podróż. A podróż to czas. Po pewnym czasie być może zaczniesz tracić troszeczkę z oczu. Tak? No bo czas biegnie i po troszku zapomina. Zajmujesz się budową, pracą, działaniem, rodziną, domu, dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I zaczynasz tracić ją z oczu. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę Habakuka. Księga Habakuka, ona podkreśla cel marzenia. Księga Habakuka, ona podkreśla cel marzenia, wizji i zawiera parę praktycznych takich rad. I tu jest napisane drugi rozdział i od 1 do 4 wersetu. Muszę stanąć na mym postarunku, udać się na basztę. Kiedy? Dzisiaj. Wiecie co, w Bożym Słowie nie ma ani jednego słowa, że jutro. Wszędzie, gdzie mówi Bóg, to mówi dzisiaj, że dzisiaj jest dzień. Jeżeli nie dzisiaj, to kiedy? To nigdy. Nie ma szans. Nie ma szans, żebyś odłożył coś i powiedział, że jutro. Panie Boże, jutro to na pewno zrobię. Nie ma szans. Mamy przykłady w Bożym Słowie. Tak? Poczekaj, Panie Boże, bo żonę pojąłem świeżą. Młodą, znaczy młodą, albo bo woła kupiłem, albo jeszcze coś i tak całe życie. I już nigdy ich nie było widać. Ale w Bożym Słowie jest napisane dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli usłyszysz głos i tu jest napisane, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mu Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy co? Z wiary żyć będzie. Jejuś, to jest niesamowite, zobaczcie. To jest niesamowite. Te cztery wersety, one, zobaczcie, podkreślają, jaki jest cel marzenia, jaki jest cel wizji, którą Bóg chce włożyć do naszego życia. Po pierwsze jest napisane zapisz. Zapisz, tu jest wyraźnie napisane, zapisz to, co widziałeś, zapisz, po co, bo to jest tak bardzo ważne. Nieprzyjaciel chce, abyś zapomniał o tych rzeczach. Diabeł bardzo chce, on zna twoją wartość. Diabeł dobrze zna twoją wartość. I chcę ci powiedzieć, że on całe życie, ile żyjesz na tej ziemi, on wyszukuje, patrzy i zakłada łapki tylko po to, żeby ciebie złapać. On jest specjalistą od zakładania łapek. Diabeł jest specjalistą, słuchajcie, do tego, żeby oszukać człowieka. Dlatego, że on wie, jaka jest wartość i dlatego tutaj Habakuk, zobaczcie, on zwraca uwagę, zapisz, abyś nie zapomniał, abyś nie stracił tego, co Bóg do ciebie mówi. On chce odwrócić uwagę od celu, on chce zastąpić, zobaczcie, inną wizję tobie dać. Nie wiem, czy wiesz, ale można do pewnych rzeczy pójść na skróty. A nie wiem, czy też wiesz to, że wszystkie skróty to znaczy, że będzie dłuższa droga. Wszystkie skróty niestety prowadzą przez dłuższą drogę. Diabeł jest specjalistą od pokazywania skrótów. Tak, tutaj na skróty przejść to raz, dwa, trzy i tak dalej. Zobaczcie, ile lat trzeba było wychowywać na pustyni Izrael, który wyszedł z Egiptu. I całe pokolenie wyginęło. Tyle lat, zobaczcie, nowe pokolenie tylko weszło. 40 lat szli po pustyni i zobaczcie, cały czas był problem. Cały czas Bóg musiał w jakiś sposób uczyć, wychowywać. Diabeł wszystko robi, aby odwrócić uwagę od celu, do którego, jaki Bóg ma dla ciebie. Jeżeli nie zapiszesz, to zapomnisz. A więc tutaj jest taka zachęta. Zapisz najprędzej, jak tylko potrafisz. Nie wiem, każdy ma swój sposób na to, żeby zapamiętać. Ale ważną rzeczą jest, żeby mieć to w pamięci. Jeżeli wyznaczył to Pan, to myślę, że to nie jest skomplikowane. Jeżeli Bóg wyznacza tobie pewne plany, to tam nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. I zresztą na początku, zobaczcie, Księga Habakuka, pierwszy rozdział. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. W innej Biblii, w Gdańskiej Biblii, to słowo wyrocznia jest przetłumaczone jako brzemię. Jako brzemię, a więc jeżeli Bóg kładzie marzenia, jeżeli Bóg daje wizję, to jest to brzemię. Brzemię kojarzy nam się z czym? Z pewnym ciężarem, tak? Z pewnym ciężarem, którym trzeba to nieść. To jest pewna cena, żeby ponieść, żeby nie zapomnieć o tym, ale z drugiej strony patrzymy, że moje brzemię jakie jest? No właśnie, a więc to jest też niesamowita rzecz. To oczywiście jest pewien ciężar, tak? Bo Bóg chce nam to dać, ale kiedy zaufamy Bogu, nagle się okazuje, że są to niesamowite rzeczy, przez które Bóg chce nas przeprowadzić w naszym życiu. I zobaczcie, najpierw Bóg umieści brzemię w twoim sercu, I później, co jest dalej napisane? Że Habakuk to poczuł, zobaczył, usłyszał i trzeba to przekształcić w wizję, żyć z tym każdego dnia. Myśleć o tym, co Bóg daje. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest to, żeby w swoim życiu nie ujrzeć ani odrobiny tego, co Bóg przygotował dla ciebie. Ja myślę, że chyba to są najbardziej nieszczęśliwi ludzie, ci, którzy nie zobaczyli tego, co Bóg przygotował dla ciebie. Kiedy muszą odejść z tej ziemi i nigdy nie zobaczyli niczego. W pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział i 9-10 werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. A więc zobaczcie, co głosimy? Głosimy to, apostoł Paweł o tym mówi, zobaczcie, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. A więc w pewnym sensie Nie ma wymówki dla nas, dla każdego z nas, chyba że rzeczywiście jesteś ignorantem. Chyba że jesteśmy ignorantami i ignorujemy to, co Bóg daje. Ale tak naprawdę to przygotowane, zobaczcie, są niesamowite rzeczy. Bóg zawsze ma coś dla każdego z nas. Tylko czy potrafisz skupić się na tym, co Bóg mówi? Apostoł Paweł w liście do Filipian zdradził pewną tajemnicę. Filipian trzeci rozdział i trzynasty werset powiada: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. O ilu rzeczach tutaj apostoł Paweł myślał? Co? To znaczy o ile? O jednym, zobaczcie. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. On tylko jedno czyni. Zobaczcie, on nie napisał, że zajmuje się 40 różnymi rzeczami. On nie napisał, że tyle ma tych różnych spraw i jeszcze to, i to, i tamto, i jeszcze inne. Ale on tu wyraźnie mówi, zobaczcie, ale jedno czynię. Co czyni? Zapominając o tym, co za mną i zdążając za tym, co przede mną. Zobaczcie, apostoł Paweł tu zachęca, abyś skupił się, abyś uchwycił się na tym, co daje Bóg. Abyś uchwycił to mocno swoje ręce, tak jak czasami, nie wiem, miałeś kiedyś psa? To zobacz, rzuć mu kość. Uchwyć się tego, co Bóg daje, jak pies kości. Może to takie dziwne słowo, ale czasami tak rzeczywiście jest w naszym życiu. Apostoł Paweł tak się uchwycił. On tu mówi, że jedno czynię. On tylko jedno czyni. On, tu jest napisane, on zapomina o tym, co za mną. Jego to w ogóle nie interesuje, bo szkoda na to czasu. Ale tutaj powiada, że zdąża do tego, co przede mną. I w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział. Zobaczcie, ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. On nie biegł jak na oślep. On nie robił jakichś dziwnych rzeczy. Nagle teraz, no, tu może się chwycę jednego, tu, aha, a teraz tam się zmieniło i tam się zmieniło. Zobaczcie, ludzie skaczą i nic z tego nie ma. Ale tu powiada, ja tedy biegnę nie jak na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale co? Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, aby przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Możesz cały świat zbawić, ale nigdy, zobacz, nigdy nie zdobędziesz tego, co Bóg ma dla ciebie. To jest naprawdę bardzo przykra rzecz. Kiedy zajmujemy się wieloma rzeczami i nie robisz tego, do czego Bóg cię powołał. A tu jest napisane, zobaczcie, on to wszystko robi, zobacz, umartwia, aby przypadkiem, będąc zwiastunem dla innym, sam nie był odrzucony. Jak bardzo musimy to trzymać. Apostoł Paweł, zobaczcie, miał ogromną wizję, aby iść do Macedonii. Tak? To było coś takiego niesamowitego dla niego. Ale pamiętacie, kiedy dotarł na miejsce, tam jest napisane, że został dotkliwie pobity. Miał wizję, apostoł Paweł miał wizję, aby pójść do Macedonii, tak? A więc można powiedzieć, że wszystko powinno być tam przygotowane. A oto wszedł do Macedonii, został dotkliwie pobity. Zobaczcie, został mało tego, wtrącony do więzienia. I patrząc, no to mogło to uśmiercić jego marzenia, tak? Mógł powiedzieć, no to koniec. Boże, gdzie ty mnie wysłałeś? Po coś mnie tu przysłał? Dałeś mi marzenia, dałeś mi wizję i teraz co? Tam mnie potłukli, tutaj mi do więzienia wsadziłeś. Ale zobaczcie, Bóg ma zawsze rozwiązanie. Co się stało? Przyszło trzęsienie ziemi, tak? Dziwna rzecz. Przyszło trzęsienie ziemi i nagle zobaczcie, zostały otwarte drzwi, zostały rozerwane kajdany i to jest właśnie droga, którą musisz przymierzyć w przypadku każdej wizji, w przypadku każdego marzenia. Nigdy nie jest tak w naszym życiu, że tak od po prostu coś stygnie, szczeli i już jesteś. Ale ja dzisiaj, czy my jako rodzina, chcę wam powiedzieć, nigdy bym naszej 10 lat bezdomności nie zamieniłbym za żadne lata, nie wiem jakich rzeczy. Bo tam, stamtąd czerpiemy to, co tak naprawdę jest potrzebne do naszego życia. A więc ta droga, powtarzam jeszcze raz, którą musisz przemierzyć w przypadku każdej wizji. To jest pewna cena, to co też apostoł Paweł powiedział. To była cena dotarcia do Macedonii. To była cena tego, że tam, zobaczcie, mógł objawić się Bóg. Wszystko, zobaczcie, pozamykane, w więzieniu zamknięty, a oto Bóg nawet trzęsienie ziemi spowodował, aby wykonało się to, co mieli zrobić. A więc takie może trzy zapytania mam dzisiaj do was, kochani. Droga do marzeń. Może ktoś dzisiaj jest w takim miejscu, gdzie coś się narodzi. Coś się narodziło może w twoim życiu. Może masz jakieś pragnienia. Może masz dzisiaj, nie wiem, jaką chęć tego, aby rzeczywiście Bóg do ciebie mówił. Może coś zaczyna rodzić się w twoim życiu. A może ktoś dzisiaj przeżywa śmierć. Śmierć, a więc tego, że o czymś myślałeś, o czymś marzyłeś, a nagle widzisz, że to wszystko skończone. Ale może ktoś dzisiaj przeżywa zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, a więc nowe rzeczy. Coś się skończyło, coś się wykonało i czekasz na nowe rzeczy, a więc ta droga, zobaczcie, przez którą idziemy, to jest droga narodzin, śmierci i zmartwychwstania. Powstańmy, kochani. Chciałbym zapytać. Może na koniec pomodlimy się. Może ktoś jest dzisiaj na tym miejscu, kto nie wiem, potrzebujesz czegoś nowego. Potrzebujesz, aby Bóg wskrzesił w tobie, nie wiem, nowe myśli, nowe marzenia, nowe pragnienia. Może tak jakby zakotwiczyłeś się w pewne rzeczy, że straciło to sens życia. I mówisz, nie ma sensu, nie ma sensu, to wszystko zostało pogubione. A może już wykonałeś pewne dzieło i usiadłeś już na laurach i mówisz, ja już wszystko wykonałem. Ale może Bóg ma nowe rzeczy dla ciebie. Może nowe sprawy. Czy jest ktoś na tym miejscu, kto, nie wiem, chciałby coś powiedzieć dzisiaj Bogu? Chciałbyś powiedzieć, Boże, tak, mów do mnie dzisiaj. Podnieś swoją rękę na znak tego, że tak jest. Tak, niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Jest kolejna tutaj i tam są osoby, niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi wasze życie i wasze myśli. Czy mogę zaprosić do przodu was? Tak? Czy jest to w waszym zwyczaju? Chcemy błogosławić, tak? Chcemy błogosławić was, wasze myśli, wasze te rzeczy, które doświadczacie. I myślę, że Bóg ma ogromne, ogromne pragnienia co do waszego życia. Ogromne. Bóg też jest marzycielem, tak jak powiedziałem, i Bóg marzy też o tym, abyście mogli być wykonawcami tego, co Bóg daje. Dokładnie tego, co Bóg daje dzisiaj w wasze serca. Aby to było takie brzemię. Brzemię, o którym nie zapomnicie. A myślę, że Bóg pewnego dnia da wykonanie tego, co dzisiaj kładzie. I tego wam życzę, tak? Aby Bóg błogosławił. Kiedy będziemy śpiewać, będę się modlił tak też. Panie Boże, ja dziękuję Tobie za pastora, za liderów tego kościoła. Panie, ja dziękuję Tobie, że są tutaj, Panie, jak światło, Boże drogi, dla tego zboru, dla tego miasta, Boże drogi. Ja dziękuję Tobie, że, Panie, Ty przygotowałeś ich, Ty postawiłeś ich tutaj do szczególnej rzeczy. Panie, dlatego modlę się o to, Panie, aby Twoja moc, Twoja chwała, Panie, Twoje zwycięstwo spoczęło na ich życiu, na ich służbie, Panie. Pomnażaj to wszystko, co robią, Panie. Pomnażaj to wszystko, co mają, Boże. Ty jesteś Bogiem zaopatrzenia, Boże. Ty jesteś Bogiem, który wszystko ma. I dlatego błogosławię ich teraz, Panie, aby Twoja chwała, Panie, i Twoje zaopatrzenie było w ich życiu, Boże drogi. Aby przez ich ręce tak wielu ludzi było uzdrowionych. Aby przez ich ręce, Boże drogi, tak wielu ludzi było zaopatrzonych. Aby wielu ludzi mogło usłyszeć o Tobie, o zbawieniu. Błogosławię ich, Panie, aby ten Kościół wypełniał się ludźmi, którzy przyjdą tutaj, Boże. Dziękuję Tobie, Panie, w imieniu Chrystusa. Amen.